Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A niedziela będzie dla nas, ale do niedzieli jeszcze popracujemy. Dzień dobry, witamy w czasie reakcji już po południu. Ten sygnał niepokojący to oznacza. A witają Państwa Mariusz Tołajkowski, który dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik przygotowywał i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jak zwykle gorąco zachęcamy do udziału w naszym programie. Wystarczy zadzwonić 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. 510-37-32, numer czujny czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. No i ciągle dużo telefonów odbiera nasz czujny telefon. Postaramy się Państwu te telefony zaprezentować. Dużo komentarzy, także dotyczących tematów podejmowanych w ostatnich czasach reakcji, a dużo mówiliśmy o ulicach. Między innymi o Krzywoustego znów pojawił się głos jednego z naszych słuchaczy, który powiedział, że Krzywoustego nie jest komfortową ulicą, jeżeli chodzi o przejazdy, bo wiadomo, studzienki, które tam zostały zamontowane lekko poniżej poziomu asfaltu, tak musi być, żeby woda spływała, inaczej się nie da, no ale to powoduje, że samochody przejeżdżające ciągle stukają. I ten stukot raz, że przeszkadza kierowcom, a dwa, że przeszkadza także mieszkańcom. I tutaj także komentarz w naszych telefonach w tej sprawie się pojawił. Będą także komentarze w sprawie ulicy Krzywoustego. Nasza słuchaczka napisała, mieszka nieopodal, mówi, że hałas jest. Tramwaje przejeżdżające, a tam czterech chyba nawet albo pięć linii przejeżdża bardzo często i z dość dużą prędkością. No i hałasują te tramwaje, a nie powinny, no bo przecież są technologie, gumowe podkładki, także specjalne tłumienia w nowoczesnych pojazdach. No, słuchaczka mówi, że hałasuje. Z kolei tramwaje szczecińskie mówią, że na razie nic z tym się zrobić nie da. Może kiedyś, może w przyszłości. A co dzisiaj jeszcze oprócz tego? No będzie obiecany e-paragon. Nasz słuchacz zatelefonował i powiedział, że miał kłopoty z e-paragonem. Zrobił zakupy, ale przez pomyłkę naliczył mu automat więcej tych zakupów, więc za więcej zapłacił niż kupił i niż odebrał. Wrócił z tym e-paragonem. No i kamera pokazała w sklepie, a była to żabka, że rzeczywiście tych zapłaconych zakupów nie było, on ich nie wziął, no ale ponieważ to był e-paragon, to uznano, że to się nie nadaje do tego, żeby uwzględnić taką reklamację i dzisiaj będziemy rozmawiali na ten temat z miejskim rzecznikiem konsumentów. Wszystko na temat e-paragonów. Będzie także o sytuacji w Goleniowie. Między 27 a 28 lipca w nocy trzech młodych mieszkańców, najprawdopodobniej mieszkańców Goleniowa, urządziło sobie zabawę polegającą na niszczeniu, przewracaniu słupków, takich drogowych, żółtych słupków, które pokazują, jak jechać. No i policja zajęła się tą sprawą, zobaczymy, co z tego wyszło. Także podejmiemy temat, który już był sygnalizowany przez naszych słuchaczy. Sytuację ponownie opisał nam pewien słuchacz. Chodzi o przedszkole numer 73, to jest przy ulicy Ceglanej. Tam od wielu lat jest kłopot z placem zabaw, który to plac znajduje się przy tym przedszkolu. On jest stary, no, wiele urządzeń, które tam się znajdują, już nie nadają się do użytku. Sanepid podjął interwencję w tej sprawie. No i pytamy znowu, tym razem radnego Łukasza Tyszlera, zapytamy, przewodniczącego Komisji Edukacji, czy miasto wreszcie zajmie się tym problemem, czy znajdą się wreszcie pieniądze na porządny remont, porządną przebudowę tego placu zabaw i może jeszcze przy okazji przedszkola, bo tam także przydałaby się renowacja elewacji. No i jeszcze będzie o liczniku przedpłatowym. To także temat z ostatnich czasów reakcji. Będzie słuchacz, który napisał do nas i opowiedział o swoich przygodach z licznikiem przedpłatowym i dzisiaj dokładnie opowie, jak działa nowoczesny, inteligentny licznik przedpłatowy, jaki zamontowała mu Enea. czy na tym liczniku widać wszystko, to znaczy przede wszystkim zużycie tego prądu, za który zapłaciliśmy przed jego odbiorem i czy można łatwo zorientować się, ile nam jeszcze zostało. Takie są nasze plany. 510 37 36 numer do naszego studia. Zaczynamy od telefonów. Bardzo rano zatelefonował nasz słuchacz i opowiedział o opóźnieniu pociągu.
Dzień dobry, panie redaktorze, Wojciech z tej strony. Co do tego nieszczęsnego PKP. Mamy teraz godzinę 5:05. No niestety zdarzył się wypadek. Pociąg kogoś potrącił. No i oczywiście pociąg jest opóźniony na razie na dzień dobry 95 minut. Ale do czego dążę? Mieszkam w Płotach, pracuję w Szczecinie. Nie ma nic. Nie ma busów, nie ma PKS-ów. PKP nie podstawi żadnego busa ani PKS-u. Co to za czasy? Chyba rowerem można jechać sobie tylko. Bardzo złych czasów doczekaliśmy. Tak się rozwijamy, a tak się wbrew pozorom cofamy.
Zadzwonimy do pociągów w tej sprawie. Dlaczego nie było? Czy rzeczywiście nie było komunikacji zastępczej? O co chodzi? O godzinie, około godziny 4:20 na szlaku Kołobrzeg-Trzebiatów w sąsiedztwie przystanku Kołobrzeg-Stadion doszło do potrącenia osoby przebywającej na torach w miejscu niedozwolonym. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowanego przewieziono do szpitala. To o ten wypadek chodzi. Tak jak powiedziałem, spróbujemy dowiedzieć się, czy rzeczywiście ktoś zapomniał o komunikacji zastępczej. Czy nie, czy po prostu pasażerowie czekali. Teraz o policji, która kontroluje prędkość tuż za Gryfinem.
Dzwonię w sprawie fotoradarów na drodze, jak policja łapie, wyjeżdżając z Gryfina, jadąc w kierunku Starego Czarnowa, jak podobnie słuchacz kiedyś dzwonił w sprawie wyjazdu z Morzyczyna. Też 30 metrów przed końcem, przed znakiem koniec Szczecina stoi policja z fotoradarem i łapie. Jaki to sens? Po co? Chyba tylko, żeby się przymilić komendantowi, że nałapie punktów i parę mandatów. 30 metrów od końca znaku stoją i łapią.
Dziękujemy. Przypominają sobie państwo, opowiadaliśmy o tej sytuacji. Nasz słuchacz opowiedział, a my przekazaliśmy, że podobna historia była w Morzyczynie. Tam także tuż przed znakiem kończącym obszar zabudowany stała policja i kontrolowała prędkość. Czy to rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo? No pytamy policję, wysłaliśmy zapytania do Stargardu akurat w sprawie Morzyczyna. 510 37 i 36 i teraz komentarze dotyczące ulicy Krzywoustego. Niedawno remontowana, ale torowisko było remontowane, przebudowane 18 lat temu. Dlaczego hałasuje, pyta nasza słuchaczka. Dużo linii tamtędy jeździ z dosyć sporą prędkością, no bo długa prosta między Placem Zwycięstwa a Placem Kościuszki. No i hałas jest, który przeszkadza mieszkańcom pobliskich kamienic.
Dzień dobry, tutaj Krzysztof Stary Słuchacz. Mam to szczęście, że nie mieszkam w centrum na Krzywoustego, ale od tego, co pamiętam, jak ta inwestycja tam zaistniała, to miały być takie wyścielone maty wyciszające dźwięk tramwajów. Druga sprawa, jeżeli zakupujemy nowy tabor, to on też musi spełniać swoje warunki, czyli te wózki nie mogą przekazywać takich niepokojących dźwięków.
O tych matach wyciszających gumowych, nie wiem jak ta technologia wygląda, ale mówił we wczorajszym programie Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich, że one na tych nowoczesnych już liniach są montowane i tak ma być na Powstańców Wielkopolskich. Ale nasz słuchacz zatelefonował w sprawie właśnie Krzywoustego i tego dawnego remontu, że te maty gumowe tam podobno są.
Na imię Krzysztof. Jeśli chodzi o dywany gumowe na Krzywoustego w torowisku, to one są tam zamontowane. Ja pracowałem przy tym, jak to było wymieniane całe torowisko, całe Krzywoustego. Dziękuję.
Mam propozycję w takim razie do państwa, mieszkańcy i Krzywoustego i może Wojska Polskiego gdzieś w pobliżu Placu Zwycięstwa. Jak jest? Czy rzeczywiście jest taki hałas, czy nie, normalny? Jeszcze jeden telefon z propozycją pewnego rozwiązania, jeżeli chodzi o Krzywoustego.
Dzień dobry, Marcin. Szczecin, torowisko, hałasujące torowisko na Krzywoustego. Żeby wygłuszyć, wystarczy posadzić drzewa na całej długości ulicy, odbetonować ulicę, zieleń doskonale wygłuszy te hałasy. Dziękuję.
Dziękujemy. Teraz ulica Kolumba. Przenosimy się na Kolumba. Już przy budowie, całej przebudowie, dużej przebudowie ulicy Kolumba mówiliśmy, wielokrotnie rozmawialiśmy na temat sposobu odwodnienia. No wiadomo, że to musi być zamontowane. Z ulicy woda musi spływać gdzieś do kanalizacji deszczowej. No na Kolumba podjęto nowatorską metodę, mianowicie te odprowadzania, te studzienki kanalizacyjne są w poprzek drogi, właściwie na całej jej szerokości, co powoduje, tramwajom to nie przeszkadza, ale powoduje to, że samochody jadą mocno stukając. Poskarżył się znowu na ten temat słuchacz. Pan Wojciech Jachim z tramwajów szczecińskich tego rozwiązania bronił i komentarz.
Wysłuchałem przed chwilą rzecznika tramwajów szczecińskich odnośnie tego odwodnienia jeszczesnego na Kolumba. Przypomnę, na Powstańców to samo chcą zrobić, już robią, czy też zrobili. No i kompletnie nie rozumiem jednej rzeczy. Pan mówi, że zdecydowano, bo coś tam. Może zaproście osobę, która zdecydowała, ta, co się podpisała pod tym projektem, która zdecydowała o tym. Niech tam wytłumaczy, dlaczego taki bubel nam zafundowała. Ja nigdzie na świecie nie widziałem czegoś takiego. Czemu akurat w Szczecinie takie coś? Czemu w poprzek? Co to znaczy profil jezdni? Na Krzywoustego są tramwaje, odwodnienie jest przy krawężnikach. Wszędzie są przy krawężnikach. Tutaj musi być poprzek, bo ktoś musi sprzedać coś, co się nie sprzedaje, czyli to odwodnienie. Może o to chodzi.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli chodzi o takie rozwiązania, że nigdzie ich nie ma, kiedyś właśnie, kiedy decydowano właściwie o zainstalowaniu właśnie takich odwodnień, a nie innych, sprawdzaliśmy to i no, są takie, bywają, także w Polsce. Jeszcze raz o Kolumba, tym razem nasza słuchaczka, bo pojawił się także wątek, czy to stukanie nie przeszkadza mieszkańcom, a przecież tam kamienice są bardzo blisko jezdni.
Dzwoni z Kolumba 12. Tu teraz dzisiaj się pan wypowiadał, że takie są fajne odpływy, że to niech przyjadą zobaczyć po deszczu, pod dwunastkę, co tu się dzieje. Nie można przejść przez chodnik, nie można wejść do posesji. Tyle jest wody, bo jest nisko zrobione i oni mi powiedzą, że Kolumba jest okej. Nie, proszę pana, nie jest okej Kolumba. I miałabym jeszcze takie pytanie, proszę pana. Między 11 a 12 była przestrzeń. Ta przestrzeń jest. Tu była trawa. Od grudnia, ja już dzwoniłam na straż, do ABEK-u, wszędzie, nikt mi nie chce pomóc. Zrobili sobie parking. Proszę, może mi ktoś pomoże w tej sprawie. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. 510-37-36, numer do studia. Teraz jedziemy na północ. Rozmawialiśmy nie tak dawno w sprawie ścieżki rowerowej, trasy rowerowej Via Baltica, bardzo długa, łącząca Świnoujście, przejście graniczne nawet, z Ustką wzdłuż wybrzeża. Wszystko dopięte w naszym regionie, no z wyjątkiem krótkiego 8,5-kilometrowego odcinka, który przebiega, ma przebiegać przez Woliński Park Narodowy. W największym skrócie są ustalenia dotyczące środowiska. One trochę potrwają, potrwa to rok, potem dopiero będzie można przystąpić do dalszych etapów przygotowawczych budowy tej ścieżki, zatem to trochę potrwa. Zanim ona będzie wybudowana, jeżeli będzie wybudowana, chociaż wszystko jest na dobrej drodze, to rowerzyści jeżdżą drogą wojewódzką numer 102.
No, w sprawie oczywiście niefrasobliwości kierowców, no, niebezpiecznych jazd, no i w ogóle po prostu koszmary. Jadę teraz drogą Wisełka Międzyzdroje. No oczywiście jest tu dużo zakrętów, prawie na całości drogi jest podwójna ciągła. No i oczywiście w międzyczasie kto? Rowerzyści. Którzy wybierają się tą niebezpieczną drogą do Wisełki bądź do Międzyzroju. I cóż ja teraz tutaj zauważyłam? Karygodnego oczywiście. Nie dość, że jadę po słońce, bo jadę w kierunku Międzyzroju. Słońce jest po południu już dosyć nisko, więc słońce razi w oczy. I nie dość, że jest wszędzie podwójna ciągła, nie dość, że jest zakręt, nie dość, że jedzie jeden czy dwóch czy trzech rowerzystów, co robią kierowcy? Wyprzedzają na zakręcie, nie widząc, kto jedzie z naprzeciwka. No, uniknęłam przed chwilą
naprawdę czołowego zderzenia bez mała.
Dziękujemy bardzo za te relacje. 510, 3, 7 i 3, 6. Z nami jest pan Łukasz Peryt, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, jestem rzecznika, kłaniam się.
To teraz będzie o e-paragonie. Nasz słuchacz zatelefonował.
Dzwonię, robiąc zakupy w piątek w Żabce, w Życach, ulica Kilińskiego 2. Dostrzegłem, po wyjściu ze sklepu dostrzegłem, że nie zgadza mi się rachunek. Po sprawdzeniu w aplikacji w e-Paragon okazało się, że został doliczony towar, 5 paczek ciastek na kwotę około 35 zł. Po wejściu do Żabki pani ekspedientka poprosiła o przesłanie e-Paragonu celem weryfikacji kamer i że skontaktuje się ze mną. Dwa dni nie było kontaktu, poszedłem, pani ekspedientka przekazała mi informację, że według ajenta z kasy samoobsługowej nie wystarczy e-paragon, musi być zwykły papierowy paragon, więc nie odzyskam pieniędzy.
No o, taka historia, e-paragon nie wystarczy, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście dokonano zakupów. Jak domyślam się, wszystko się zgadzało, rzeczywiście mógł tam być jakiś błąd i zwrot pieniędzy się należał. Panie Łukaszu, jak działa e-paragon?
No, e-paragon ma taką samą moc prawną jak wersja papierowa i tutaj jakby sprzedawca nie może się zasłaniać, że nie ma wersji papierowej i tego dokumentu jako podstawę do odrzucenia takiej, no po prostu zgłoszonej reklamacji. Zgodnie z ustawą o VAT, czyli o podatku dochodowym od towarów i usług, tutaj kasa fiskalna, która nie wydaje po prostu w wersji papierowej paragonu, ale jest on udzielany w wersji elektronicznej, to taki paragon elektroniczny jest jak najbardziej dowodem zakupu i może stanowić także podstawę do zgłoszenia reklamacji w tym przypadku. Jest to też pełnoprawny w komendzie dowód zakupu.
Panie Łukaszu, proszę wyjaśnić, jak się otrzymuje taki paragon, co trzeba mieć?
Znaczy, no przede wszystkim trzeba wyrazić zgodę na tą jakby formę otrzymywania dowodu zakupu i zazwyczaj się to odbywa poprzez aplikację danej sieci sklepowej, gdzie w takim przypadku no, dokonania po prostu zakupu w sklepie tejże sieci otrzymuje się nie wersję papierową, tylko właśnie taką elektroniczną na telefon do tej aplikacji. No i wtedy, jeżeli dysponujemy takim obrazem elektronicznym tego paragonu, to jest to jak najbardziej pełnoprawny dowód zakupu, który uprawnia nas do składania reklamacji do sprzedawcy. Zresztą sama ustawa o prawa konsumenta też nie precyzuje, co może być dowodem zakupu.
To zaraz do tego dojdziemy, panie Łukaszu, bo to jest kolejny wątek, o który za chwilę zapytam. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli słuchacz wysłał ten e-paragon, bo rozumiem, że to jest jakaś wirtualna forma i można ją wysyłać, nie wiem, mailem, jakąkolwiek inną drogą. Po sprawdzeniu kamer i tak dalej okazało się, że prawdopodobnie doszło do pomyłki, ale ponieważ to był e-paragon, to mu odmówiono wypłaty tych nadpłaconych pieniędzy. Pytanie, co trzeba zrobić w takiej sytuacji?
Jak najbardziej trzeba zgłosić reklamację. Tutaj nie można się dać zastraszyć, że to nie jest wersja papierowa tego paragonu. Jeżeli sprzedawca sklepu nie będzie chciał przyjąć tejże reklamacji, możemy ją wysłać na adres widniejący na tym właśnie paragonie, czyli na siedzibę spółki. Jeżeli to też nie poskutkuje, no to taki konsument może się zgłosić po pomoc do rzecznika konsumentów z miasta, w którym mieszka, czy z powiatu. I tam szukać wsparcia w takiej po prostu sprawie jak najbardziej.
No i właśnie teraz ten wątek, że wcale niepotrzebny jest paragon.
No wcale nie, nawet jeżeli składamy reklamację towaru, jakby się powiedzmy pojawiła jakaś tam w nim wada, to tutaj ustawodawca nie wymaga od konsumenta reklamującego towar, żeby dysponował paragonem, już nie mówiąc, że musi być to jakoby paragon papierowy. W każdym przypadku wystarczy, że wykażemy, że dany towar kupiliśmy u danego przedsiębiorcy, możemy do niego zgłosić reklamację. No a w tym przypadku mamy do czynienia właściwie to nie tyle z zakupem towaru, ile po prostu pomyłką ze strony prawdopodobnie, no nie wiem, chyba tego sprzedawcy, czy zainstalowanych w jego sklepie urządzeń fiskalnych, czy tam powiedzmy kasy właśnie samoobsługowej. Tak czy inaczej, sprzedawca otrzymał, czy jest w posiadaniu większej kwoty pieniędzy, aniżeli sprzedał towar, więc to jest swoiste bezpodstawne wzbogacenie i on powinien w tej sytuacji wyrównać konsumentowi tą różnicę cenową, którą on zapłacił, a nie otrzymał tego towaru.
Tak wygląda sytuacja, więc proszę skorzystać z tych możliwości prawnych, które akurat w tej kwestii dobrze chronią konsumenta. Pan Łukasz Peryt z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów był naszym gościem. Dziękujemy panie Łukaszu, pozdrawiamy.
Do widzenia.
I do usłyszenia. Już myślałem, że sezon dmuchawowy się zakończył, bo dmuchawy w ruch idą wiosną, prawda? Kiedy trzeba po zimie ten cały piasek, kurz i inne posprzątać, jeszcze jesienne zaległości na chodnikach i na ulicach i w różnych miejscach. Ile my tych telefonów i maili o dmuchawach wiosną otrzymaliśmy, a tu proszę bardzo, środek lata, a dmuchawy nadal pracują. Witam serdecznie, nie wiem na jakim etapie ewolucji technologicznej się zatrzymałem, ale ewidentnie coś mnie ominęło. Napisał pan Radosław ze Stargardu. Temat dmuchaw poruszany wielokrotnie i odmieniany przez wszystkie przypadki. Powiedziano w tej kwestii prawdopodobnie wszystko z naciskiem na słowo prawdopodobnie. Wczoraj w Stargardzie przy ulicy Pierwszej Brygady około godziny 10:40, wczoraj, a było to 27 lipca, miało miejsce koszenie zieleni. Obsługujący dmuchawy operator usilnie próbował usunąć urządzeniem mokrą trawę z chodnika. Sęk w tym, że padał deszcz, więc trawa zachowywała się jak przyklejona do płyt chodnikowych. Operator praktycznie oparł końcówkę wylotu powietrza o płytę chodnikową, co powodowało, że wszystkie kamyki podnosiły się i odskakiwały, a ta złośliwa trawa nie chciała się przesunąć. To tylko słowem uzupełnienia do czynności, jakie można wykonać za pomocą dmuchawy. Świata jednak nie zmienimy, choć próbować trzeba. No właśnie czas reakcji próbuje troszeczkę zmienić. Jeżeli chodzi o Szczecin, to mamy obietnicę radnych, bo rozmawialiśmy na temat dmuchaw w Szczecinie. No całego świata od razu nie naprawimy. W Stargardzie musieliby tym zająć się radni, którzy by na przykład uchwalili, że absolutnie na terenie miasta takich urządzeń używać pod żadnym pozorem nie można. Może jak ktoś na prywatnej posesji, to może jeszcze, ale na tych należących do miasta, na tych publicznych dmuchawom mówimy stanowcze nie. Są inne urządzenia do czyszczenia i mokrych liści, i piasku, i błota pośniegowego, nie wiem co tam tylko się zbiera i jesienią, i zimą, i z tych urządzeń, a jest ich naprawdę dużo w różnych cenach, służby dbające o porządek powinny korzystać. Tyle na temat dmuchaw. Chyba, że gdzieś jeszcze dmuchają, to proszę do nas napisać, zadzwonić. 510-37-32, numer czujny. Teraz jedziemy do Goleniowa. Z nami gość, sierżant Julia Kosior z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Dzień dobry, pani Julio. Witamy w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam.
Komenda napisała dzisiaj, że nieletni niszczyli mienie publiczne. Już zapowiadałem naszą rozmowę na początku naszego programu. To było w nocy z 20, proszę powiedzieć dokładnie, 7, tak, na 28.
No, dokładnie wydarzyło się 27 lipca po godzinie 22.
Dobrze. Co się stało? Co się stało? W różnych publikatorach są zdjęcia, nawet filmy z tej dewastacji.
W dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, podjęliśmy pierwsze czynności w celu potwierdzenia zdarzenia, ustalenia, co się wydarzyło i ustaliliśmy pierwszych ewentualnych sprawców.
A co się wydarzyło? Halo? Pani Julio?
Tak, jestem już.
Co się wydarzyło? Jaki był przebieg tej dewastacji?
Funkcjonariusze w internecie, na portalach ujawnili filmik, gdzie kilka młodych osób niszczy znak drogowy.
Tam chyba było nawet więcej tych znaków, czy tylko jeden?
W momencie nagrywania filmiku niszczony był jeden.
Rozumiem. Wandale zostali już zlokalizowani?
Tak, w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie, a w godzinach porannych zostali zatrzymani pierwsi sprawcy.
Ilu tych sprawców?
Było ich trzech.
Było ich trzech w wieku pewnie nieletnim, bo tak właśnie wasz komunikat mówi.
Wiek ich wynosi od 15 lat do 18.
Pani Julio, co dalej z nimi?
osobom, które ukończyły 17 rok życia za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie cudzej rzeczy grozi kara z artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego. Jest to kara zagrożona od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i wobec takiego sprawcy można również orzec, zobowiązać go do naprawienia wyrządzonej szkody. Nieletni sprawcy, wobec nich zostanie sprawa skierowana do właściwego sądu rejonowego. Sąd wobec nich może zastosować środki przewidziane w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Sierżant Julia Kosior z Komendy Powiatowej w Goleniowie była naszym gościem. Bardzo pani dziękujemy i pozdrawiamy.
Dziękuję.
Cały Goleniów przy okazji. Pan Łukasz Tyszler, teraz wracamy do Szczecina, radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji, to jest bardzo ważne, edukacji. Dzień dobry panie Łukaszu, witam ponownie w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie nas słuchających.
W polu pana zainteresowań jako przewodniczącego Komisji Edukacji zapewne są przedszkola, sytuacja w tych przedszkolach, prawda, na różnych...
Tak jest.
Na różnych obszarach. Przeczytam maila. Szanowna redakcjo, zwracam się z prośbą o zajęcie się sytuacją w przedszkolu publicznym numer 73 w Szczecinie. Kilka miesięcy temu Radio Szczecin informowało o tym, że przedszkole od lat czeka na remont. Niestety dziś problem nie dotyczy już wyłącznie braku modernizacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Jako rodzic skierowałem zgłoszenie do Urzędu Miasta Szczecin. W odpowiedzi otrzymałem informację, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz odpowiednich warunków pobytu. Jednocześnie w tym samym piśmie urząd informuje, że część ogrodu została wyłączona z użytkowania. Realizowane są zalecenia właściwych służb. Przedszkole posiada projekt modernizacji i oczekuje na jego realizację. W skrócie ten mail tak właśnie brzmi. No i rzeczywiście dzwoniliśmy do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Rozmawialiśmy dzisiaj z panią Agnieszką Potocką, która poinformowała nas, że skarga rodzica dotarła do inspektorów powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Byli na miejscu 20 lipca i stwierdzili zły stan części urządzeń. Sporządzili z tego sprawdzenia protokół. I 24 lipca dyrektor został zobowiązany do zamknięcia tego placu zabaw, więc w tej chwili placu zabaw nie ma, a dzieci w przedszkolu także w czasie wakacji przebywają. I jeszcze tylko dla uzupełnienia, żeby państwo mieli obraz całej historii, 21 kwietnia tego roku rozmawialiśmy z panem Marcinem, z panem Piotrem Zielińskim z Inwestycji Miejskich na temat ewentualnego remontu, przebudowy tego placu zabaw. Czy to w ogóle będzie możliwe i kiedy? Oto fragment tej rozmowy.
Faktycznie jesteśmy na etapie jako miasto, konkretnie jednostka, która za to odpowiada, czyli Wydział Inwestycji i Remontów Oświatowych, na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja jest w zasadzie już praktycznie gotowa, tylko są jeszcze takie kwestie dotyczące uzupełnienia pewnych elementów tej dokumentacji, pewnych kwestii dotyczących kosztorysów. I tak jak już dobrze pamiętam, też jak z państwem na łamach państwa audycji rozmawialiśmy w ubiegłym roku, też właśnie w temacie tego przedszkola, jakby podkreślałem pewien wątek, że to nie będzie tylko remont związany z samym placem zabaw, ale z uwagi na tą bliskość infrastruktury do samego budynku przedszkola, trzeba również pewne prace związane z izolacjami, fundamentami tego obiektu zrealizować. Więc to też w pewien sposób generuje koszty, które należy po stronie miasta, budżetu zabezpieczyć. Plan działań wygląda w ten sposób. Dokumentacja jest w zasadzie gotowa. Trzeba pewne jakby rzeczy w niej uzupełnić, jakby jeszcze skonfrontować te kwestie związane z budżetem, kosztorysem, który w tej dokumentacji jest. Być może będzie tak, że pewne prace będą z tego tytułu etapowane. Natomiast kiedy to się zadzieje formalnie, nie jestem w stanie oczywiście na ten moment powiedzieć. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć środki, taki wniosek musi trafić do budżetu. I finalnie oczywiście tutaj radni będą podejmować decyzje co do jakby zabezpieczenia takich środków po stronie budżetowej, inwestycyjnej.
Czyli to było 21 kwietnia. W tamtym momencie to było wszystko na etapie być może Panie Łukaszu, czy radni z Komisji Edukacji znają tę sytuację?
To ja powiem, tak, to ja powiem coś więcej.
Dobrze.
Ja oczywiście jestem w kontakcie i z panią dyrektor tego przedszkola, jak i z panią dyrektor Wierzbą, czyli dyrektor Wydziału Oświaty. Tą sytuację my jako radni znamy, ja ją też znam bardzo dobrze.
Tam w grudniu, jak ona wygląda, panie Łukaszu?
Już powiem. To wygląda tak, że to powiem tylko jeszcze do tej historii całej, że w grudniu tamtego roku, czyli pod koniec roku, jakby zapadła taka decyzja, że faktycznie tu nie ma co robić jakichś modernizacji czy drobnych remontów, ponieważ ten plac zabaw, tak to nazwijmy, on się degradował przez dziesięciolecia. W związku z tym trzeba zrobić wszystko porządnie de novo. I ta decyzja to jest dobra decyzja, dlatego że to takie, powiedzmy, poprawianie, zalepianie pewnych kłopotów do niczego nie prowadziło. Potwierdzam, że plan jest przygotowany, czyli mamy dokumentację, która jest potrzebna do tego, aby zrealizować to przedsięwzięcie. I radni w drugiej połowie września będą pracowali nad budżetem, zaczną pracę nad budżetem na przyszły rok. W grudniu pewnie zostanie uchwalony i ta inwestycja, teraz uwaga, to jest 2,5 miliona złotych, tak około, więc to są naprawdę duże środki, zostanie zabezpieczona i w przyszłym roku faktycznie zostanie to wykonane. Na dzisiaj, z tego co wiem, a wiem dość dokładnie, faktycznie jest sytuacja taka, że pani dyrektor po tej kontroli sanepidu, która tak właściwie to tylko potwierdziła to, co tam jest, czyli są wyłączone z użytkowania duże obszary tego placu zabaw, tam były wydzielone dwa takie obszary, na których dzieci mogły bezpiecznie się bawić, zobowiązała się i w przeciągu kilku tygodni zostaną te prace takie porządkowe, zabezpieczające te, powiedzmy, niebezpieczne elementy tej infrastruktury zabezpieczone i będą wydzielone jakby de novo dwa takie obszary, które są w miarę bezpieczne. No, mamy taką sytuację, jaką mamy w tym roku. Budżet, który jest na inwestycje, jest rekordowy, muszę powiedzieć, natomiast skupił się na tym, że mieliśmy możliwość pozyskania ogromnych dotacji na termomodernizację i wiele placówek oświatowych jest remontowanych w wyjątkowej skali, natomiast trzeba było zrezygnować z tego, co ustaliłem, tak to wyglądało, z tych właśnie prac mniejszych, żeby mieć środki własne i pozyskać te 80% dofinansowania do dużych inwestycji w oświatę. Wiem, że i to wiem od pana prezydenta Biskupskiego, że temat jest jakby znany i na pewno służby prezydenta będą chciały wpisać tą inwestycję do budżetu na 2027 rok, a ja sobie nie wyobrażam, żeby radni też tego wniosku nie poparli.
Panie Łukaszu, czy 2,5 miliona złotych, o których pan powiedział, to jest spora pozycja w budżecie Szczecina, czy nie?
No, to jest dość spora pozycja, jeżeli mówimy o jednostkowej inwestycji. Pamiętajmy, że placówek oświatowych w Szczecinie mamy no kilkaset tak naprawdę, jakby policzyć i przedszkola, i szkoły średnie i tak dalej, więc jest to duża pozycja, natomiast zmieści się z pewnością w budżecie na przyszły rok, bo budżet na ten rok mamy zamknięty i tak naprawdę...
A można go znowelizować?
No tutaj jest pytanie bardziej do pana prezydenta Przepiery, bo on odpowiada za te wszystkie inwestycje.
A było takie pytanie?
To znaczy, jeżeli chodzi o pytania do
pana... Ze strony radnych z Komisji Edukacji, którzy znają sytuację w przedszkolu 73, jak pan powiedział, od dziesięcioleci...
Tak, tak, no, dlatego panu mówię, że...
Zaniedbany plac zabaw, wiedza, który już zagraża bezpieczeństwu, no bo sanepid nie zamknął tego...
On nie zagraża, dlatego...
A dlaczego został zamknięty przez sanepid?
On nie został zamknięty przez sanepid, tylko sanepid powiadomiony przez jednego z rodziców, pewnie tego samego, który pisał do państwa. Zresztą muszę powiedzieć, że rodzice są tam w stałym kontakcie i z dyrekcją, i z biurem inwestycji, bo było takie spotkanie z panem dyrektorem Stalą i wiem, że dokładnie znają sytuację. Natomiast faktycznie po powiadomieniu służb sanepidu, sanepid no, pojawił się tam na miejscu, sporządził protokół, który jakby potwierdził tylko to, że tamte elementy nie mogą być używane i wpisał takie zobowiązanie do tego, żeby je pousuwać bądź pozabezpieczać, co właśnie dyrekcja przedszkola robi i z tego co wiem, w przeciągu kilku tygodni to wszystko zostanie uporządkowane. Natomiast no, jak chcemy zrobić coś porządnie, to faktycznie te pieniądze się muszą znaleźć i zostać zapisane w budżecie. Moja wiedza właśnie wynika z tego, że takie pytania zadawaliśmy i ja też zadawałem i dostawałem odpowiedzi, stąd mogę się podzielić z Państwem tymi informacjami, bo tak to bym przecież tego nie wiedział.
No dobrze, czyli teoretycznie możliwość znowelizowania budżetu i wyasygnowania tych 2,5 miliona złotych już teraz jest taka, tak czy nie?
Ja powiem w ten sposób, jeżeli byśmy nawet założyli, że no, na najbliższej sesji Rady Miasta we wrześniu doszłoby do jakichś przesunięć, to proszę pamiętać, że sam proces inwestycyjny i tak ruszy dopiero w przyszłym roku.
Tak, no, zgadza tak się, ale również przy uchwaleniu budżetu na przyszły rok to też będzie nie od razu, tylko proces inwestycyjny będzie musiał poczekać. Tak. Ja tylko przeczytam fragment odpowiedzi, jaką nasz słuchacz otrzymał z Urzędu Miasta, bo tam także zapytał. A propos tego, czy wyłączony jest ten plac, czy wyłączona jest jego część. I tutaj odpowiedź brzmi we fragmencie: wyłączona z użytkowania część ogrodu została odpowiednio zabezpieczona, a rodzice byli na bieżąco informowani o zaistniałej sytuacji. Przedszkole dysponuje projektem modernizacji ogrodu i oczekuje na jego realizację. A więc jest wyłączona z użytkowania, przynajmniej część ogrodu, z tego pisma tak wynika. No a skoro została wyłączona, to nie bez powodu. Jeżeli ja powiedziałem o kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej i to po ich zaleceniach nastąpiło to wyłączenie, to najprawdopodobniej chodziło o kwestię bezpieczeństwa.
Panie redaktorze, potwierdzam, natomiast wyłączenie było już wcześniej zrealizowane, dlatego że tam no, część tych urządzeń, tam takie domki są dla dzieci, one się po prostu nie nadawały. I decyzją dyrekcji placówki, jak i wspartą przez służby miasta zdecydowano o zamknięciu właśnie tych obszarów. One były oddzielane tam różnymi taśmami. To też był pewien kłopot, dlatego że ten plac zabaw w godzinach popołudniowych, kiedy przedszkole nie działa, jest dostępne i korzystają z niego jakby po godzinach tej pracy przedszkola dzieci, które są tam z osiedla razem z rodzicami i tam często dochodziło też do jakby zrywania tych taśm, więc ci pracownicy przedszkola na nowo zakładali te taśmy, to też był jakiś problem. W związku z tym tutaj wiem, że jest podjęta decyzja teraz przy tych pracach porządkowych, żeby też trochę solidniej zabezpieczyć te niebezpieczne urządzenia, albo je zdemontować w ogóle, albo zabezpieczyć tak, żeby nie można było tak łatwo tam się dostać. Natomiast dobrą wiadomością, naprawdę dobrą wiadomością, tak uważam, znając już samorząd od tych 15 lat, jest to, że jest projekt, pieniądze będą zabezpieczone w budżecie i prawdopodobnie właśnie na wiosnę albo wczesnym latem przyszłego roku ruszy ta duża naprawdę inwestycja 2,5-milionowa.
No i zmieni się oblicze przedszkola numer 73 przy ulicy Ceglanej. Miejmy taką nadzieję. Część obecnych przedszkolaków już tego nie doczeka, bo pójdą do podstawówki dzieciaki. No na razie. No,
ale dzieci w przedszkolach też przebywają 3-4 lata, więc mam nadzieję, że część z nich będzie mogła się cieszyć tą nowo wybudowanym placem zabaw. I bezpiecznym, i pewnie nowocześniejszym.
Pan Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Komisji Edukacji, był naszym gościem. Dziękujemy, panie Łukaszu, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
I do usłyszenia. Teraz o wodzie, której ubywa, bo jest susza hydrologiczna wszędzie w naszym regionie, także odczuwalna jest. Opowiadaliśmy o Jelenim Stawie na dalekim Prawobrzeżu, także Stawie Kiełpińskim. Oba wysychają, poziom wody opada. Również problemy są na Jeziorku Słonecznym, to już Gumieńce. I tutaj otrzymaliśmy kolejnego maila w sprawie innego zupełnie akwenu. Mówiliście Państwo o wyschniętym stawie Jelenim. Muszę stwierdzić, że w 50% wysechł już tak zwany staw wędkarski. Ten w odległości jakieś 150 metrów od wejścia głównego na Jezioro Głębokie. W ogóle został zamknięty dopływ wody do niego, a nie licząc kilku dni w czerwcu, wcale upałów przecież nie mamy. Czy mamy czekać nadal, aż wyschnie do końca? Takiego dopływu od strony północnej Szczecina nie ma obecnie ani jezioro Goplana, ani wspomniany staw. Nie wiem, jak z jeziorem Głębokie od strony Wołczkowa. O wodzie będziemy rozmawiali. Dzisiaj rozmawialiśmy przed programem z panem Markiem Synowieckim, rzecznikiem Wód Polskich. Także zajmiemy się również stawem wędkarskim w najbliższych programach. A z nami pan Dariusz Żmurkow, nasz słuchacz. Dzień dobry, panie Dariuszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pan Dariusz jest szczęśliwym użytkownikiem licznika energii przedpłatowym licznikiem.
Tak
jest. I pan Dariusz właśnie napisał do nas maila, od którego zaczęła się cała dyskusja na temat wymiany liczników przedpłatowych. Enea, ale nie tylko Enea, wcześniej instalowała liczniki, na których wszystko było widać, prawda? Było okienko, z którego można było wyczytać, ile jest aktualnie, jakie jest aktualne zużycie i ile jeszcze tego prądu nam zostało, opłaconego prądu, tak żeby nie być zaskoczonym, że licznik nagle odetnie prąd. Wszystko się zgadza, dokładnie. Panie Dariuszu, tak?
Tak, dokładnie.
Rozmawialiśmy z Eneą na temat nowych liczników, no i Enea mówi, że one są bardzo inteligentne, bo tam już nie tylko można dowiedzieć się, ile prądu zużyliśmy, a w związku z tym, ile jeszcze zostało, ale w jakich porach dnia te zużycie jest większe, w jakich mniejsze i generalnie można sobie bardziej życie ułożyć, i korzystanie z urządzeń elektrycznych, tak żeby to korzystanie było jak najbardziej racjonalne i ekonomiczne. Czy tak to działa?
Raczej można sobie sprawdzić, bo zainstalowanie aplikacji można wejść sobie sprawdzić, kiedy, jakie jest zużycie. No to jest, może być uproszczone, ale najważniejsze dla mnie to jest parametr, który informuje mnie, ile mam jeszcze tego prądu do zużycia. A tego poza, tak jak mówiłem, infolinią, czy czat, czy też pójście do biura obsługi, nie ma możliwości uzyskania. No ja sobie trochę jeszcze poradziłem w taki sposób, że ustawiłem mail, który codziennie do nich wysyła się z zapytaniem o ten stan licznika.
Dobrze, panie Dariuszu, to jak to w tej chwili wygląda? No mamy, wyobrażam sobie, no wiem jak wygląda licznik, akurat przedpłatowego nie mam. Jest licznik, wcześniej było tak, że na nim chyba był wyświetlacz, tak?
Tak, był wyświetlacz i normalnie klawiatura numerologiczna, że było można sobie tam odpowiedni guzik wcisnąć i pokazywał aktualny stan, ile jeszcze prądu zostało, jakie jest zużycie, ile w aktualnym trybie poporu prądu, na ile tego prądu jeszcze wystarczy. Mhm. Pełno takich różnych informacji.
Pełne informacje
tak
i pełna kontrola.
Wszystkie takie same. Dokładnie takie same informacje, jak teraz na aplikacji są dostępne. Choć aplikacja, jak dzisiaj sprawdzałem, nadal im nie działa.
Dobrze, a jak teraz wygląda licznik? Ten nowy.
To teraz taki mały taki wyświetlacz ma, jak zwykły taki licznik, którym tak mi się wydaje dokładnie. I po prostu tam jest tylko jeden przycisk, który różne parametry podaje, z których ja nie potrafię sam odczytać. Jedyny parametr, który tam jest łatwy do odczytania w miarę, to jest ile zużyliśmy prądu od dnia zamontowania licznika. I to jest jedyna informacja.
Ale ona nam nic nie daje, bo w przedpłatowym najważniejsze jest, prawda, ile zostało zużytego prądu, aktualnie opłaconego, a w związku z tym ile jeszcze zostało.
Tak, no na infolinii mi powiedzieli, że ja mogę sobie wejść na właśnie aplikację, czy tam na ich stronie internetowej się zalogować, zobaczyć ile doładowałem prądu i sobie przeliczać, ile mogę jeszcze mieć prądu. Bo na podstawie ile zużyłem i ile doładowałem, ale nadal nie mam informacji, ile pozostaje. Najważniejsza informacja w liczniku przedpłatowym moim zdaniem.
Czyli z poziomu licznika nie ma możliwości dowiedzenia się o tym?
Nie ma, dokładnie.
Nie. A aplikacja rzeczywiście pozwala?
Nie, aplikacja w żaden sposób nie wyświetla, chyba że nie, teraz zmiany.
No to co, trzeba po prostu zebrać pewne dane z aplikacji i jeszcze usiąść i przeliczyć, tak?
Tak, dokładnie. Ja się pytałem, czy oni mają jakiś w Excelu przygotowany arkusz kalkulacyjny, czy mam sobie sam to stworzyć.
A infolinia także, jak się tam zadzwoni do kogoś, bo teraz sobie mieliśmy dużo telefonów na ten temat i między innymi były pytania o osoby starsze, no które nie mają aplikacji, nie mają telefonów, nie mają internetu, no i co one? A także chciałyby mieć licznik przedpłatowy. Bo to tak.
Niestety, no nie ma innej możliwości.
No dobra, a jak się zadzwoni na infolinię, to tam powiedzą, jak się poda na przykład numer klienta?
Tak, ale trzeba być albo właścicielem, albo posiadać upoważnienie, które zostało do nich wysłane w celu tego, żeby po prostu było można uzyskać informację.
I wtedy powiedzą.
W inny sposób nie ma możliwości. Tak, wtedy powiedzą. Tylko, że ostatnio na infolinii 45 minut czekałem, żeby się połączyć.
No dobrze, a jak to trzeba samemu liczyć, zbierając informacje, nawet jak ktoś ma telefon, smartfon, aplikację, internet i w ogóle, jest w XXI wieku dwiema nogami, no to i tak nie jest to inteligentne rozwiązanie, bo trzeba samemu liczyć.
Tak, no to oni to widzą, dla nich to jest inteligentne, bo oni mają podgląd, ale ja jako użytkownik, za to płacę, nie mam w ogóle podglądu i możliwości kontroli w jakikolwiek sposób, żeby to sobie weryfikować, tak jak to robiłem przed wymianą.
Mhm. Czyli to nie jest jakaś wada systemu, ale to jest po prostu system. On tak działa. No
system to, wie pan, napisanie jakiegoś algorytmu czy czegokolwiek programu, który będzie wyświetlał w aplikacji, przypuszczam, że w dzisiejszych czasach to nie jest jakiś problem wielki.
No dobrze, panie Dariuszu, to już sobie teraz wyobraziłem, jak to działa. Mamy trochę informacji na ten temat i tak jak mówiłem już we wcześniejszych programach, postaramy się jeszcze raz dopytać NE, dlaczego to inteligentne rozwiązanie tak nie działa wprost, jasno, komunikatywnie, nawet z tą aplikacją i nawet z tym telefonem, że jedno kliknięcie, jedno spojrzenie i wiadomo, gdzie jesteśmy w swoim zużyciu prądu i ile tego jeszcze zostało.
No, moim zdaniem coś takiego w dzisiejszych czasach to powinno właśnie działać, a nie tak, że trzeba dzwonić do nich.
Też tak myślę. Pan Dariusz Żmurkow, nasz słuchacz, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do widzenia.
Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeszcze tylko dodam, że cena, jaką płacimy za prąd, czy to przy użyciu zwykłego licznika, czy tego przedpłatowego, jest taka sama. I jeszcze komentarz w sprawie stukającej ulicy Kolumba, wyremontowanej, od naszego słuchacza.
Ja ze Szczecina. No tak, dalej o tych Kolumba, o tych odwodnieniach poprzecznych, bo coś tu nie zostało powiedziane. Owszem, stosuje się odwodnienia poprzeczne dosyć powszechnie, o dziwo, ale to są miejsca na przykład takie jak zjazdy do garażu czy na parkingi, generalnie w miejscach o dużym nachyleniu terenu, wzdłużnym, tak, wzdłuż osi jezdni, nie poprzecznym. I wtedy, żeby przerwać ciąg wody, trzeba zastosować odwodnienie poprzeczne. Normalnie stosuje się jakby z urzędu odwodnienie wzdłużne, czyli wzdłuż krawędzi. No efekt tego, co mówiła pani, że to zalewa, no to jest właśnie efekt błędu projektanta. No jeszcze raz, no może ktoś się wypowie, jakiś inżynier w tej sprawie. No jak można takie rzeczy robić? No to samo jest na Powstańców. No po co to jest robione? No pozdrawiam.
Dziękujemy. O Powstańców Wielkopolskich dopytamy, czy też tam to rozwiązanie będzie zastosowane i spróbujemy zapytać ekspertów, projektantów, w jakich sytuacjach te odwodnienia poprzeczne się stosuje i czy to jest racjonalne w przypadku ulicy, na której zresztą jest bardzo, bardzo duży ruch. Jutro po godzinie 12 czas reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.